i optymistycznie, zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Gabriel Janowski, były minister rolnictwa.
Kłaniam się pięknie.
Jest w naszym studio. Panie ministrze, tu jest woda. Gmina Jedwabne, taki jest
kubek. Woda czysta, rozumiem.
Tam była Magdalena Uchaniuk, stamtąd prowadziła poranek. Magdalena Uchaniuk, oczywiście gadowską, Magdalenę Uchaniuk gadowską, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Prawda, możemy założyć słuchawki, możemy, nie musimy. Jak pan minister sobie życzy, ciąg dalszy rozmowy. Witold Gadowski we wtorkowym poranku rozmawiał z panem ministrem o zdarzeniach sprzed lat, o tym, jak próbowano pana ministra otruć, jakie były konsekwencje tego, duże konsekwencje polityczne, właściwie odczuwane pewno przez pana do dzisiaj, ale my dziś rozmawiamy o GMO, o zdrowej żywności. Cały czas ten problem narasta, tak? To nie jest tak, że ten problem znika, że coś tutaj dobrego potrafimy zrobić. Nie, walczymy. Tak, panie ministrze?
Tak, jest to problem bardzo ważny i uważam, że potrzebna jest ogólnonarodowa, powiem tak, naprawdę, rozmowa na temat szans i zagrożeń. Niestety te zagrożenia związane z GMO raczej przeważają. Dramatycznie w ostatnim okresie pogorszyła się jakość żywności. Dramatycznie. Dzisiaj żywność nie jest, powiedziałbym, żywicielką, ale wypełnia nasz organizm, to jest wypełniacz. A to po prostu spowodowane jest przemysłową głównie formą wytwarzania żywności, czyli najpierw uprawy, chowu zwierząt, a później przetwarzania i obrotu tą żywnością. Bo dzisiaj obliczono średnio, że żywność, która na przykład trafia na talerz u Francuza, to przebywa mniej więcej drogę 2400 kilometrów. A w kubeczku z jogurtem w Niemczech przynajmniej są składniki z czterech krajów. No to jest coś, powiedziałbym, niepojętego, że żywność, która powinna być dostępna w bezpośredniej, prawie że bezpośrednim sąsiedztwie, przebyła dzisiaj setki i nawet tysiące kilometrów, żeby trafić na nasze stoły. W związku z tym hodowcy, oczywiście, żeby przeciwdziałać właśnie tym niekorzystnym skutkom związanym choćby z transportem, hodują takie odmiany, które są piękne, trwałe, no i znoszą choćby ten transport bez skutków takich widocznych, to znaczy, które by powodowały, że konsumenci nie kupowaliby tych choćby pomidorów czy innych owoców czy warzyw.
Co jakiś czas w internecie jest alarm GMO, jest procedowana ustawa w parlamencie i do końca nie wiadomo, czy posłowie dobrej zmiany chcą zakazać upraw GMO w Polsce, czy też otworzyć bramę dla tych upraw. Jak jest, panie ministrze?
Może ja przywołam tutaj wypowiedzi dwóch znaczących polityków. Pan minister Szyszko na jednej z komisji, gdzie była rozpatrywana sprawa GMO, powiedział, że GMO szkodzi rolnictwu i nam wszystkim. I to powtórzył wielokrotnie. To jest jednoznaczne stwierdzenie. Wcześniej jeszcze pan prezes Kaczyński mówił, że jeżeli, to jeszcze było w czasie ostatniej kampanii wyborczej, że jeżeli dojdziemy do wpływów politycznych, będziemy mieli możliwości oddziaływania i wpływ na bieg rzeczy w Polsce, to spowodujemy zakaz uprawy i rozprzestrzeniania się produktów GMO. No, dzisiaj niestety ta sprawa jest już według mnie ponad miarę procedowana i nie ma jednoznacznej, stanowczej takiej opinii na ten temat, czy stanowczego działania. Próbuje się stworzyć strefy, w których będzie można uprawiać. Najpierw to była propozycja, że to jest 3 kilometry, później 10, a teraz nawet 30 już. To znaczy, oznacza to, że w tej strefie będzie można uprawiać pod warunkiem, że sąsiedzi, którzy znajdują się właśnie w tej strefie, kategorycznie, znaczy wyrażą zgodę. W przypadku sprzeciwu, no nie będzie można.
Ale czy większościowy sprzeciw, czy wystarczy jedno weto?
Tak, musi być całkowita zgodność. To po pierwsze. Po drugie, też i gminy będą miały prawo wypowiedzieć się w tej kwestii. No, nawet teraz zaproponowano, żeby również i powiaty, czy nawet województwa. Więc to jest tak chodzenie koło jeża, zamiast po prostu rzecz postawić bardzo zdecydowanie i jednoznacznie, że Polska jest rzeczywiście strefą wolną od upraw GMO. To po pierwsze. Po drugie, to jest absolutnie bardzo ważne, żeby wszystkie produkty, które mają niejako dodatki GMO, powinny być jednoznacznie oznaczone, żeby konsument, który kupuje, wiedział, co kupuje i co je.
Ale czy jest jakiś produkt, który nie ma dodatków GMO? No bo wiemy, skąd płynie soja, wiemy, skąd płynie kukurydza do Polski, jaki jest ten rynek paszowy. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić jakikolwiek element rynku, który byłby całkowicie wolny od wpływu GMO.
To znaczy, rzeczywiście Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada są największymi producentami kukurydzy czy soi GMO, ale przykładowo te uprawy mogą około zajmować 80%, 20% to jeszcze są uprawy konwencjonalne. Więc i w Polsce też są uprawy konwencjonalne, czy pasze pochodzące z upraw konwencjonalnych, ale rzecz idzie o to, żeby ograniczyć ten, w moim przekonaniu, bardzo niekorzystny trend rozpowszechniania się również i paszy, a więc podstawowego elementu w żywieniu, prawda, zwierząt, i wprowadzać uprawy w Polsce, choćby roślin białkowych, które dawniej były powszechnie uprawiane, które mogłyby stopniowo zastępować tę paszę GMO.
Taką naszą roboczą tezą do rozmów na temat tego, co dzieje się w polskim rolnictwie, jest twierdzenie, że nowoczesne polskie rolnictwo musi się opierać o gospodarstwa rodzinne, że to jest fundament naszego zdrowego żywienia. I jaka jest teraz sytuacja tych rodzinnych gospodarstw, tych, które mają 30, 40, 50 hektarów? Czy to się, czy umacniają się w czasach dobrej zmiany, czy przeciwnie, dotyka ich atak wielkoludów?
Rozpocznę od tego, że średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce to jest blisko 11 hektarów. Największe gospodarstwa, to jest około 16 hektarów, są na Dolnym Śląsku i około 30, mówię o średniej wielkości, w województwie zachodniopomorskim. A więc polskie rolnictwo jest dosyć zróżnicowane. Z tym, że na czoło niejako krytyki wybijają się te wielkie gospodarstwa, kilkuset czy kilkutysięczne, i one, tak zwane latyfundia, powstawały na początku tych przemian, czemu ja osobiście byłem przeciwny, bo uznawałem, że należało zasoby państwowej ziemi wykorzystać do upełnorolnienia. I w Polsce centralnej winny być gospodarstwa, mówiliśmy, do powierzchni 50 hektarów, a na terenach zachodnich 100-150. Niestety stało się inaczej, ale udało nam się jeszcze za czasów mego ministrowania w programie Szanse dla Wsi i Rolnictwa przygotować program, i tam podstawą tego programu było stwierdzenie i zasada, że podstawą ustroju rolnego w Polsce są gospodarstwa rodzinne. Niestety, muszę powiedzieć, że to jest zapis bardziej teoretyczny niż praktyczny, dlatego że to, co my rozumiemy przez gospodarstwo rodzinne, a więc, że to gospodarstwo jest dochodowe, że daje utrzymanie rodzinie, że też i ma następców i stanowi trwały element ustroju Rzeczypospolitej, ustroju rolnego, niestety nie spełniło się. Powstają wielkie fermy z jednej strony, z drugiej strony część tych gospodarstw rodzinnych nie ma takiej potencji rozwojowej z różnych powodów, tu nawet nie mamy czasu, żeby o tym powiedzieć, że kiedy jeszcze żyją gospodarze, rodzice, to ono się niejako
kręci.
W przypadku ich odejścia ono jest albo wydzierżawiane sąsiadom, albo po prostu bardzo często te pola coraz bardziej zarastają chwastami i krzakami.
A polityka Unii Europejskiej względem rolnictwa jest korzystna dla małych gospodarstw rodzinnych, czy nie?
Francuzi wołają, tak mówiąc trochę w przenośni, ale oddaje to klimat. Nie chcemy ziemi, chcemy sąsiadów. Otóż dramatem europejskiej wsi nie tylko, ale tutaj mówimy o Europie i Polsce w szczególności, jest wyludnianie się wsi. Dlatego, że nie stworzono mechanizmów, żeby ludzie chcieli prawdziwie być na wsi, żeby byli tam prawdziwie gospodarzami, a nie najemnikami, na przykład, którym wielkie korporacje zlecają uprawę czy chów i stają się wtedy tymi... Są po prostu w systemie nakładczym. To po pierwsze, opowiadam, jest tu bardzo wiele elementów, które należałoby każdy z nich omówić. Największym zagrożeniem w moim przekonaniu jest to, że my od początku przemian niejako byliśmy zafascynowani, może nie wszyscy, ale olbrzymia część polityków, wzorem rolnictwa zachodnioeuropejskiego, a więc przemysłowego, gdzie odeszło się od naturalnych upraw, od naturalnych sposobów uprawy na rzecz właśnie form przemysłowych. To spowodowało dramatyczne, powiedziałbym, zwiększenie zużycia środków chemicznych, zarówno nawozów syntetycznych, jak i środków ochrony. To oczywiście i monokultury spowodowały, że ziemia jest kompletnie, czy coraz bardziej wyjałowiona. W Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, to już jest olbrzymi problem, ponieważ tam nie ma życia biologicznego w tej glebie, więc trzeba niejako uzupełniać te braki poprzez nawozy syntetyczne. To powoduje, że część tych środków spływa do wód, bo nie wszystkie są przyswajane, a więc następuje zatrucie środowiska i tak dalej, i tak dalej. Więc jedynym w moim przekonaniu sposobem przeciwdziałania temu bardzo niekorzystnemu trendowi jest to, co już od kilku lat głoszę i zawsze byłem tego zwolennikiem, by Polska była jednym krajem, gdzie prawdziwie wytwarza się żywność najwyższej jakości, a sposobami naturalnymi.
Czy panie ministrze, poradzimy sobie z tak wielkimi pieniędzmi? Monsanto, czyli wielka firma, została, czy ta transakcja trwa, ma być przejęta firmę Bayer.
Za 64 miliardy bodajże.
Kwota 66 miliardów dolarów. To pokazuje, jakie pieniądze są w tym genetycznie modyfikowanym rolnictwie i tym rolnictwie, które stoi na nawozach. Tak? Była dyskusja w Parlamencie Europejskim, czy można stosować glifosat, czyli bardzo szkodliwy i z udowodnioną szkodliwością nawóz. Wyglądało na to, że może posłowie powiedzą nie. Tymczasem przedłużyli memorandum o 5 lat, czyli tak naprawdę przedłużanie co 5 lat o 5 lat memorandum to jest woda na młyn wielkiego koncernu niemieckiego i za nim stanęli politycy związani z panią kanclerz Merkel, politycy i polscy politycy też. Tak pan minister mówi. I to jest burza w ramach rozmów koalicyjnych w Niemczech, bo SPD była oburzona, więc to wszystko się dzieje i to ma ważny wpływ na politykę europejską.
Tak, pan redaktor poruszył bardzo ważny problem glifosatu. Glifosat jest to substancja czynna w herbicydzie Roundupie i o dzisiaj już stwierdzonych wielkich, powiedziałbym, szkodliwych następstwach przy takim intensywnym użytkowaniu. Francuzi wykonali ostatnio badania młodzieży i okazało się, że rozwój umysłowy obecnego pokolenia jest inny niż to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Po prostu ta młodzież jest w dużej części otępiała. I między innymi upatruje się
przyczyn tego
właśnie w stosowaniu, nadmiernym stosowaniu chemii, a glifosatu w szczególności. Zresztą on ma nie tylko na ludzi wpływ, ale i również na zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. I szkoda, że tutaj Europa nie podjęła jednoznacznej decyzji jednak o ograniczeniu, czy bądź wycofaniu tego środka z użycia. Trzeba szukać innych sposobów ochrony roślin, uprawy roślin, a nie takiego prymitywnego młota, jak jest.
A jacy politycy polscy to wsparli?
Ja nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo to jest w kompetencji, prawda, rządu. Przykro powiedzieć, ale francuskie, nasze ogólnoeuropejskie stowarzyszenia związków i spółdzielców, czyli Kopa Korzeka była za, my tam mamy swoich przedstawicieli i oni jednoznacznie nie wypowiedzieli się przeciw, prawda?
I to wielkie pieniądze.
Tak, to są wielkie pieniądze. Dzisiaj korporacje nasienne, tutaj wspomniane choćby Monsanto, Bayer chemiczne czy farmaceutyczne, kształtują, powiedziałbym, oblicze współczesnego świata. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że uzależniają też rolników od siebie, bo nasiona GMO nie mogą być reprodukowane tak, jak to dawniej było przez samych rolników. One muszą być już kupowane, prawda, u właściciela. Muszą być opłaty wnoszone, prawda, licencyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli rolnik przestaje być gospodarzem, staje się, jak mówię, instruktorem i wykonującym instrukcje i zalecenia tych czy innych firm. I to jest dramat, który w tej chwili rozstrzyga się na naszych oczach. Trzeba przywrócić rolnictwo rolnikom, normalne ich znaczenie. To zresztą w encyklice Laborem Exercens ojciec święty Jan Paweł powiedział, że rolnictwo ma zasadnicze znaczenie i stanowi podstawę zdrowej ekonomii. I to jest, powiedziałbym, klucz sprawy. Ma stanowić podstawę zdrowej ekonomii. A papież Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra powiedział i przyrównał rolnictwo do wielkiej świątyni. I niejako dalej mówił, że rolnicy są jej kapłanami. Więc to jest olbrzymia odpowiedzialność tego zawodu, ale jeżeli się nie stworzy możliwości, by ten zawód prawdziwie był prawy, godny i przynosił i służył społeczeństwu, a wprost przeciwnie, wszystko się czyni, żeby wyeliminować rolnika, tylko uczynić z niego, jak mówię, tego prymitywnego wykonawcę, to źle wróży.
Gabriel Janowski jest gościem w studio w Poranku Wnet, a my rozpoczniemy teraz symbolicznie, chcemy troszkę trzymać się zegara, trzecią godzinę poranka. Jest godzina 9:04, trzecią godzinę poranka rozpoczynamy tak, jak skończyliśmy drugą. Gabriel Janowski w studio, ale zmieniamy temat rozmowy. Z Witoldem Gadowskim rozmawiał pan o tym, co zdarzyło się w tym parlamencie, kiedy rządził Polską AWS wspólnie z Unią Wolności. To była sprzedaż polskiego cukru. Dzisiaj był profesor Henryk Wnorowski gościem Poranka Wnet. 40% rynku cukrowego zostało w polskich rękach. To między innymi zasługa, a może główna zasługa Gabriela Janowskiego, ale tam jeszcze była prywatyzacja Stoenu.
O tak, rzeczywiście mija teraz 15 lat od czasu, kiedy wniesiono do parlamentu kwestię sprzedaży warszawskiego Stoenu, czyli jednego z najlepszych zakładów energetycznych, głównego dystrybutora, niemieckiej firmie RWE. I wcześniej jeszcze za rządów premiera Buzka przygotowywano konsolidację i przeprowadzano konsolidację polskiej energetyki, by ją, jak powiadano, sprywatyzować. Znaczy sprywatyzować, sprzedać za psie pieniądze, bo tak to czyniono inwestorom zagranicznym. I te dwa wielkie, powiedziałbym, organizmy energetyczne, warszawski Stoen, został przygotowany dla firmy niemieckiej RWE, a grupa G8 dla pana Kulczyka. Ja byłem wtedy członkiem komisji budżetowej i po wielokroć podnosiłem tę sprawę na komisji budżetu, pytając między innymi pana ówczesnego ministra skarbu czy prywatyzacji, pana
Emila
Kaczmarka. Nie, bo Kaczmarka. To już było zarządów SLD. Jak się sprawy mają? No więc oczywiście otrzymywaliśmy bardzo pokrętne czy wymijające odpowiedzi. No i dowiedziałem się na kolejnym posiedzeniu, już plenarnym Sejmu, że w nocy właśnie podpisano umowę o sprzedaży Stoenu. I wtedy bardzo kategorycznie zażądałem od marszałka Borowskiego, by tę sprawę wniósł na forum parlamentu, żeby posłowie i opinia publiczna dowiedziała się o tej, powiedziałbym, transakcji super niekorzystnej, w ogóle już to jest, powiedziałbym, bardzo łagodne sformułowanie, no, dla Polski super szkodliwej. Nie można sprzedawać największego zakładu energetycznego, dystrybutora energii w stolicy, prawda, obcemu kapitałowi, bo to daje możliwość kontrolowania wielu elementów życia, prawda, poprzez energetykę i tak dalej, więc bardzo stanowczo się domagałem debaty. Niestety marszałek nie dopuścił do tej debaty, a wyłączył mi mikrofon, kiedy o tej sprawie, w sposób zresztą przewidany regulaminem, mówiłem. No ja wtedy już, nauczony doświadczeniem poprzedniego czynu pana z kolei marszałka Płażyńskiego, który mi wcześniej wyłączył też mikrofon, kiedy mówiłem o sprzedaży cukrowni, teraz nie zszedłem z mównicy, tylko kategorycznie domagałem się wniesienia tej sprawy pod obrady Sejmu. No, ostatecznie marszałek zawiesił obrady, ponieważ, jak mówię, nie zszedłem z mównicy. No niestety udźwigno wobec mnie przemocy i w nocy o 4:30 siłą usunięto z parlamentu. Powiedziałbym, to było absolutnie, powiedziałbym, wbrew zasadom i jakimkolwiek, prawda, no już nie chcę tutaj oceniać tego czynu. Faktem jest, że to wywołało niejako oburzenie wśród części posłów. I rozpoczęła się debata co do tego czynu pana marszałka Borowskiego. I tu znowu opinia publiczna do końca o tym nie wie, ale kiedy się toczyła dyskusja i prawie że był wniosek zgłoszony o odwołanie pana Borowskiego, wkroczył pan Leper, który zablokował mównicę, ale nie dlatego, żeby poprzeć mój wniosek, tylko dlatego, żeby nie doszło do głosowania nad panem Borowskim. To jest kombinacja, którą zastosowano. Dla zewnętrznego odbiorcy wydawało się, że on tu niejako broni sprawę, a bronił po prostu, już nie powiem, jakiej części ciała, prawda, marszałka Borowskiego. W każdym razie po miesiącu, to było w październiku, wniosłem tę sprawę. I okazało się, proszę sobie wyobrazić, że wszystkie kluby nie wyraziły zgody, czyli nie zadziałały, by wrócić do sprawy z Toenu. Czyli wszyscy niejako umyli ręce i uważali, że to był tam incydent, a tutaj niech się dzieje wola Boża. No i znowu bardzo kategorycznie wtedy byłem członkiem klubu Ligi Polskich Rodzin. Dzwonię do przewodniczącego klubu, pana Kotlinowskiego, i mówię, dlaczego nie wnieśliście, o co prosiłem, sprawy z Toenu i grupy G8 na posiedzenie najbliższe. On mówi, ja jestem tutaj przewodniczącym klubu i ja decyduję. Dzwonię do pana Giertycha. Giertych mówi, że w pełni popiera decyzję pana Kotlinowskiego. Rozmawiam też z Wrzodakiem. No on tak jakby nie do końca tutaj rozumiał, w czym rzecz. No i dopiero rano kategorycznie, bo to było dnia poprzedniego, wnoszę to na klub. No i klub jednak poparł moje stanowisko i zmusił niejako do zajęcia się tą sprawą. Ale co dla mnie było bardzo charakterystyczne, że wcześniej wszystkie kluby niejako umyły ręce, czyli nie wnosiły tej sprawy. I znowu, gdyby nie moja kategoryczna interwencja już wtedy w klubie Ligi Polskich Rodzin, to by nie było debaty. No, dzięki Bogu, debata się odbyła. Opinia publiczna niejako na nowo została tą sprawą zalarmowana. Ale
z tego alarmu?
Z alarmu to wyniknęło to, że niestety, wbrew mojemu działaniu i jeszcze paru innych posłów, Stołen został sprzedany. I to za marne pieniądze, bo to było niecałe 1,5 miliarda, proszę, a ja wtedy jeszcze, pamiętam, pisałem do prezydenta Warszawy, pana Lecha Kaczyńskiego, żeby miasto stało się również udziałowcem, bo byłem rzecznikiem tak zwanego akcjonariatu, z jednej strony pracowniczego, ale z drugiej strony, żeby miasto stało się też udziałowcem tej firmy. I trzecim elementem, czyli trzecim udziałowcem, mieli być konsumenci. I niestety nie otrzymałem od pana Kaczyńskiego, nazwijmy, aprobaty dla tego naszego działania. I w związku z tym nie powstała spółka akcyjna złożona z tych trzech elementów, tylko sprzedano niemieckiej firmie, która do dzisiaj włada, a jak włada, nie muszę mówić. Natomiast mam wielką satysfakcję, bo na skutek tych działań Sejm już nie miał odwagi wyrazić zgody na sprzedaż grupy G8, czyli całej północnej energetyki, panu Kulczykowi. No bo zaalarmowałem opinię publiczną, w swoich wystąpieniach mówiłem, czym to grozi i tak dalej. Zresztą zamysłem pana Kulczyka było, kupując tę część polskiej energetyki, stworzyć tak zwany most energetyczny między Kaliningradem a Berlinem. No i do tego były potrzebne linie przesyłowe, tam do tego planu były potrzebna polska energetyka. Więc powiadam, jest to wielka dla mnie osobiście satysfakcja, ponieważ na tej bazie, tej grupy G8, powstała Energa. Dzisiaj znacząca, prawda, firma, która jest w polskich rękach. No, wyceniają na znawcy na 8 miliardów, więc jeżeli do tego byśmy doliczyli polski cukier, który tam około 10 miliardów, dzisiaj jest wart. I jeszcze mówiłem kiedyś o tych polskich spółdzielniach mleczarskich, które udało nam się na początku lat 90. obronić przed kompletną parcelacją, prawda, bo firmy francuskie i niemieckie chciały przejąć polskie mleczarstwo i wtedy, co niektórzy pewnie pamiętają, naszą blokadę pod Muławą w obronie mleczarstwa. Wtedy udało nam się, mnie osobiście, w rozmowach z panem Balcerowiczem i ministrem Tańskim uzyskać 800 ówczesnych miliardów na rekonstrukcję tego polskiego mleczarstwa. Jak zostałem ministrem, dołożyliśmy 200, czyli bilion ówczesnych złotych został bardzo dobrze zainwestowany w odrodzenie i wzmocnienie polskiego mleczarstwa. I to jest dzisiaj jedyna dziedzina rynku rolno-spożywczego, tak znacząca, wyceniają się na 45 miliardów, no i w formule spółdzielczej. To też nie jest bez znaczenia. A inne dziedziny przemysłu rolno-spożywczego, no są we władaniu bardzo często farmerów zachodnich, którzy są właścicielami tych firm i pożytki no, czerpią oni, a nie polscy rolnicy, nie polscy konsumenci, bo zyski, dywidenda płynie za granicą.
I co ty o tym sądzisz? Patrzę na Mariusza Pilisa.
No nie, no oczywiście rozmawiamy o bardzo, bardzo skomplikowanych sprawach, takich, które pewnie i konsekwencje mają do dziś, o czym pan minister tu wyraźnie mówił. No to są rzeczy z cienia, to wszystko, co działo się w latach 90. rzeczywiście, jeżeli chodzi o prywatyzację, o te rzeczy związane z przejmowaniem polskich spółek. To jest wciąż proces, który będzie
pewnie, tak,
to będzie wymagało rzeczywiście, myślę, że szczególnych i specjalnych opracowań, ponieważ wygląda na to, że myśmy tego okresu dobrze nie przepatrzyli.
Tak właśnie jest. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja dziękuję za podejmowanie tych trudnych, ważnych problemów dla Polski i chcę, żeby współcześni politycy, którzy odpowiadają za przyszłość Polski, bardzo, bardzo zastanowili się nad tym, co czynią, co Polsce szkodzi, a co w Polsce trzeba czynić, by wydźwignąć ją na wyżyny znaczenia europejskiego i światowego. I tu zdrowa żywność i rolnictwo normalne, naturalne jest wielką naszą szansą.
A jak ocenia pan swojego następcę, obecnego ministra rolnictwa? Przedłużyłby pan mu mandat, czy zabrał?
Panie, szanowni państwo, panie redaktorze, mam taki zwyczaj, że swoich poprzedników
i następców
nie oceniam. Ocenia ich opinia publiczna.
Pięknie powiedziane.
Dziękuję.
Gabriel Janowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:15. Słuchają państwo Poranka Wnet 1 grudnia 2017 roku na falach 87,8 UKF i na www.wnet.fm. Przypominam państwu, że mogą państwo wesprzeć Radio Wnet. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę wspieram.to/gwiazdka. Zachęcamy państwa do tego, żeby po prostu być z nami. Teraz ja wpisuję ten adres w wyszukiwarkę i jak tylko wpiszę, to państwu powiem, jak wygląda sytuacja na dziś. 28 314 zł, 346 osób uczestniczyło w tym naszym, wspiera nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze mamy 16 dni na to, żeby podjąć taką decyzję, do której państwa serdecznie zachęcam.